Myślę ogarniam studentów, uczniów i wszystkich młodych. Wam młodym pragnę powtórzyć. Budujcie cywilizację miłości w duchu prawdziwego dialogu, we wspólnym dążeniu do prawdy i sprawiedliwości, w umiłowaniu tej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie.
Drodzy młodzi przyjaciele, w to zimowe popołudnie witają się z Wami klerycy 4. roku Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
Dominik,
Leszek
i Michał. Aż trudno w to uwierzyć, ale kończy się karnawał. Zaświadczył nam o tym chociażby wczorajszy tłusty czwartek, a potwierdza to zbliżająca się wielkimi krokami Środa Popielcowa. I tak, zastanawiając się nad tematem dzisiejszej audycji, doszliśmy do wniosku, że dobrze by było wybiec troszkę w przyszłość i zastanowić się, jak dobrze się przygotować do przeżycia Wielkiego Postu, żeby ten czas nie był czasem straconym, ani nie był czasem przez nas przespanym. Przez kolejne kilkadziesiąt minut spróbujemy odnaleźć kilka miejsc w Piśmie Świętym, które wskazują nam na praktykę poszczenia, podejmowania dobrowolnych wyrzeczeń. Przyjrzymy się sylwetkom niektórych świętych i podejmowanym przez nich praktykom pokutnym, aby w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie o istotę postu. Jak pościć? To wszystko dzisiaj przed nami. Ale póki co, chwila muzyki.
Jezusowi chwała, cześć.
Woda wciąż zalewa Cię, Pan wyciąga rękę.
Jezusowi chwała, cześć. Halleluja, halleluja, halleluja. Jezusowi chwała, cześć. Halleluja, halleluja. Jezusowi chwała, cześć.
On życie tchnął w nozdrza Twe, czy chce dla Niego przeżyć je. On życie tchnął w nozdrza.
Bogu Ojcu chwała, cześć.
Ulewił z prochu ziemi Cię. Dziękujmy Mu za życie.
Bogu Ojcu chwała, cześć. Halleluja, halleluja, halleluja. Bogu Ojcu chwała, cześć. Halleluja, halleluja. Bogu Ojcu chwała, cześć.
Thank you.
co dnia umacnia cię, tą jego mocą żyjesz.
Duchowi świętemu cześć,
to jego żar rozpala cię, bo on miłości ognie.
Duchowi świętemu cześć.
Światło
mocy świętej chwała cześć.
Czy chcesz pod gorzec schować je? Niech świeci światło Pana
mocy świętej chwała cześć. Alleluja, 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 mocy świętej chwała cześć. Alleluja, alleluja, mocy świętej chwała cześć. Mocy świętej.
Pismo Święte to codzienna lektura każdego chrześcijanina. Powiedz nam zatem, Dominiku, co Słowo Boże mówi nam na temat postu? Kto, kiedy i w jakim celu pościł na kartach tej świętej księgi?
W Starym Testamencie możemy zauważyć kilka zasadniczych linii rozumienia i egzystencjalnego przeżywania praktyki postu. W pierwszej kolejności post jest w tekstach starotestamentalnych traktowany jako środek błagalny wobec Boga, który wzmacnia prośbę o odwrócenie nieszczęścia dotykającego naród, rodzinę lub jednostkę. I tak post wyraża błaganie ludu o odwrócenie nieszczęść grożących mu w wyniku klęski wojennej, agresji wojsk nieprzyjacielskich, bądź też w celu odwrócenia kary zniszczenia miasta, jak miało to miejsce w przypadku mieszkańców Niniwy. Król Dawid pości błagając Boga o życie syna, a w psalmach post towarzyszy żarliwemu wołaniu do Boga o uzdrowienie z choroby i wyzwolenie z sytuacji ucisku, jakiej wierny Izraelita doznaje ze strony innych. Post jest także uważany za wyraz błagania Boga o przebaczenie grzechów popełnionych przez naród lub konkretną osobę. Zatrwożony niewiernością ze strony swego ludu Ezdrasz pości z powodu grzeszności innych, modląc się do Boga o przemianę ich serc. Post stanowi w życiu narodu jednostek właściwy sposób przygotowania się na Boże objawienie. Mojżesz czekający na górze Synaj, na dar Bożych przykazań, przygotowuje się do Bożego objawienia przez 40-dniową wstrzemięźliwość od jakiegokolwiek pokarmu i napoju. Podobnie zresztą jak prorok Eliasz. On również pości przez 40 dni i nocy. W przypadku proroka Daniela post jest natomiast środkiem, który towarzyszy kierowanej do Boga prośbie o oświecenie. Prośba ta ma na celu jak najpełniejsze poznanie woli i planów Boga. I ostatni wymiar postu w Starym Testamencie to ten, który występuje w tekstach prorockich. Prorok Joel woła z mocą do wspólnoty Izraela: rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Zaś Izajasz stwierdza, że post, który nie posiada odzwierciedlenia w postawie wobec bliźniego, jawi się jako daremny, estetyczny wysiłek człowieka, który nie znajduje żadnego upodobania przed obliczem Boga. Podobne rozumienie mamy także w literaturze mądrościowej. A co na to wszystko Nowy Testament? W Nowym Testamencie dla chrześcijanina decydująca jest postawa Jezusa wobec postu. Charakterystyczne, że u początku działalności publicznej Jezusa znajduje się okres na pustyni, podczas którego Jezus na wzór wielkich proroków Starego Testamentu pościł przez 40 dni i nocy. Zapytany pewnego razu przez uczniów Jana, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus odpowiada: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Obecność Jezusa powoduje, że nie ma miejsca pośród Jego uczniów na praktyki pokutne. Czas na nie nadejdzie po Jego odejściu. W świetle tajemnicy paschalnej Jezusa również rozumienie postu ulegnie zmianie. Nabierze ono nowego, eschatologicznego wymiaru, charakteru oczekiwania na ponowne przyjście Chrystusa w chwale. Post stanie się środkiem do codziennego trwania w postawie czujności i radości na spotkanie ze zmartwychwstałym. W nauczaniu Jezusa post nigdy nie jest traktowany jako element ascetyczny, oderwany od całości życia duchowego. W kazaniu na górze Jezus, nawiązując do przekonania swych czasów, jako elementy autentycznego życia pobożnego wymienia, jak wiemy, jałmużnę, modlitwę oraz właśnie post. Jezus podkreśla nieustanny związek postu z modlitwą. Post może dopomóc w takim otwarciu się wiarą na Bożą łaskę, że stanie się możliwe to, co po ludzku wydaje nam się niemożliwe. Praktyka postu wraz z towarzyszącą jej modlitwą jest w pierwotnym Kościele skutecznym środkiem duchowym w rozeznaniu woli Bożej w sprawach misji, jak pouczają nas dzieje apostolskie, kiedy czytamy o wyborze w Antiochii Barnaby i Pawła na stanowisko odpowiedzialnych za przebieg i rezultaty pierwszej wyprawy misyjnej. W osobistym doświadczeniu Pawła post jest dla niego pomocnym ćwiczeniem duchowym, które pozwala na pełniejsze naśladowanie postawy Chrystusa, który z miłości do ludzi stał się sługą dla innych. Post przeżywany w duchowej łączności z Chrystusem pozwala świętemu Pawłowi napisać w liście do Filipian: do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Tak. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. To słowa samego Chrystusa, który, jak słyszeliśmy przed chwilą, również pościł i nakazywał swoim uczniom pościć. Zatrzymajmy się teraz przez chwilę na historii Kościoła. Powiedz, Leszku, jak przez wieki pojmowano post i pokutę?
Ojcowie Kościoła akcentują szczególnie trzy praktyki pokutne: post, modlitwę i jałmużnę. Ponadto pojednanie z bliźnim, łzy żalu, troskę o zbawienie drugich, wstawiennictwo świętych i miłość. Do tego w żywej tradycji Kościoła dochodzi przede wszystkim czytanie Pisma Świętego, odmawianie modlitwy Ojcze Nasz. Wyrazem pokuty są gesty pojednania, braterskie upomnienie i przyznanie się do winy, przemiana sposobu myślenia, rewizja życia, asceza i różnego rodzaju wyrzeczenia, czynna miłość bliźniego, uczynki miłosierdzia, pokuta podjęta za drugich. Punkt ciężkości pokutnej praktyki Kościoła stanowią czasy i dni pokuty w ramach roku liturgicznego. Adwent, Wielki Post, każdy piątek jako dzień śmierci Pana. Te okresy są szczególnie odpowiednie na rekolekcje, dni skupienia, nabożeństwa i pielgrzymki pokutne, post i wyrzeczenie, braterskie dzielenie się z drugimi. Wszystkie formy chrześcijańskiej pokuty muszą rodzić się z wiary, nadziei i miłości. Stąd też wszystkie mają tę samą podstawową strukturę: uświadomienie sobie i uznanie swojej winy, żal za zło popełnione i zło zaniedbania, wyznanie wiary, gotowość do zmiany życia połączona z gotowością do zadośćuczynienia w miarę możliwości za wyrządzone krzywdy i szkody, prośba o przebaczenie, przyjęcie Bożego daru pojednania, dziękczynienie za nie i nowe życie w posłuszeństwie Bogu. Właściwym celem umartwień jest pokazanie w sposób widziany dla Boga i dla mnie, a czasem i dla innych ludzi, że uznaję porządek rzeczy, dla którego jestem stworzony. Samo wyrządzenie sobie przykrości jeszcze nie jest pokutą. Na przykład, gdyby ktoś kogoś okradł, uznał swój grzech, a za pokutę wyznaczył sobie 3 tygodnie postu, a nie oddał tego, co ukradł, to nie byłaby to pokuta, bo nie nastąpiło przywrócenie porządku. On nadal nieprawnie korzysta z cudzego majątku. Odmówienie sobie czegoś w ramach pokuty, na przykład jedzenia, jest odruchem zupełnie naturalnym i dlatego powszechnym. Grzesząc, naruszyłem porządek mojego życia i teraz nie mam do niego prawa. Mówię o tym sobie, Bogu i ludziom. odmawiając sobie samemu pokarmu. Nie chodzi o skrajne przejawy ascezy, które w historii Kościoła wyrażały się czasem wręcz manichejską wrogością wobec ciała, ale o zrozumienie, że człowiek działa w dwóch płaszczyznach, duchowej i cielesnej. W tych dwóch płaszczyznach komunikuje się ze sobą i innymi. Odmówienie więc czegoś ciału jest bardzo dobrym sposobem rozmowy z samym sobą, powiedzenia sobie samemu prawdy o sobie, o ile oczywiście owe praktyki pokutne, post, włosienica czy nawet biczowanie nie są przejawem wrogości wobec własnego ciała, które jest dobrym darem Boga. Ludzie należący do świata określają świętych jako okrutnych, gdyż odmawiają oni ciału wszelkiego zmysłowego zaspokojenia, ujarzmiając je przy pomocy surowej karności, noszenia włosienicy i innych aktów pokutnych. Święty Bernard mówi jednak, że to właśnie ludzie światowi są tak naprawdę okrutni wobec samych siebie, gdyż dla nędznych i krótkotrwałych przyjemności osiągalnych tu na ziemi wskazują się na to, że będą zawsze płonąć w ogniu piekielnym. Inni z kolei zgadzają się z tym, że należy odmówić ciału wszelkiej zakazanej przyjemności, lecz odrzucają zdecydowanie umartwienia zewnętrzne, twierdząc, że konieczne jest jedynie umartwienie wewnętrzne, a mianowicie umartwienie woli. Owszem, należy przede wszystkim umartwiać wolę, lecz oprócz tego trzeba również umartwić ciało, ponieważ kiedy nasze ciało nie jest umartwione, z trudem będzie posłuszne Bogu. Według świętego Jana od Krzyża temu, kto naucza, że nie są konieczne umartwienia zewnętrzne, nie należy ufać, nawet gdyby czynił cuda.
Wiemy już, że praktyka poszczenia ma swoje korzenie w Starym Testamencie. Została zauważona i doceniona przez Jezusa Chrystusa, jak już mówił o tym przed chwilą Dominik, o czym możemy przeczytać na kartach Nowego Testamentu. Dowiedzieliśmy się również, i o tym mówił przed chwilą Leszek, jak przez wieki pojmowano post i pokutę. Nie zostało nam zatem nic więcej, jak zadać sobie teraz pytanie, w jaki sposób ja dzisiaj mogę pościć?
Wszystko się unosi bez cudnych wierszy wyrecytowanych. O taką małą, maleńką, najmniejszą, bez długich rozmów, nieprzespanych nocy, bez pięknych domów, lśniących samochodów, bez długonogich ptaków malowanych. Taką co drogi kręte wyprostuje, szary pył dnia wymyje z mego ciała, co zwykła, najzwyklejsza, co stoi obok, tylko czeka na wezwanie. O małą miłość, co żyje najdłużej, o taką małą, maleńką, najmniejszą, tylko mi pokaż w w jednym czasie, kiedy i w którym urodzi się miejscu.
ciszą. Tylko mi pokaż w odpowiednim czasie, kiedy, w którym urodzi się miejscu. O małą miłość, co żyje najdłużej, o taką małą, maleńką, najmniejszą. Tylko mi pokaż w odpowiednim czasie, kiedy i w którym urodzi się miejscu.
Myślę, że istnieje dzisiaj szczególna potrzeba, aby na nowo wskazać na sens poszczenia. Jaki post jest miły Panu? Jaka jest istota poszczenia? Odniosę się tutaj do pewnego przykładu. Posłuchajcie uważnie. Wyobraźmy sobie, że mamy przed sobą dwóch studentów. Niech się nazywają Piotr i Paweł. Wchodzą oni w okres Wielkiego Postu z takim samym postanowieniem. Nie będziemy przez 40 dni pić kawy. Jest to dla nich wymagające postanowienie, gdyż oboje kawę bardzo lubią i nie wyobrażają sobie dnia bez wypicia chociażby jednej filiżanki tego czarnego specyfiku. A tutaj otwiera się przed nimi perspektywa 40 dni. No, jest to na pierwszy rzut oka przerażające. Co robi Piotr? Wytrzymuje cały okres postu bez ani jednej filiżanki kawy, chociaż nieraz miał ochotę po nią sięgnąć. Myślał jednak w takich chwilach. Chwileczkę, przecież jest Wielki Post. Obiecałem sobie, że nie będę pił kawy, więc muszę wytrzymać. Dam radę, wierzę w siebie. Przecież jestem facet. Mówię, że wytrzymam? To wytrzymam. No i rzeczywiście wytrzymał. Przeżył Wielki Post, zadowolony z siebie. Co robi w tym samym czasie Paweł? Zaczyna również czas postu. Na początku całkiem dobrze mu idzie, ale po kilku dniach zaczyna coraz bardziej go ciągnąć po filiżankę kawy. Zaczyna być nerwowy, agresywny, nie może sobie z sobą poradzić, wprowadza wokół siebie niezdrową atmosferę, nieraz sięga po kawę, łamiąc przy tym swoje postanowienie. Mimo tego wszystkiego upada na kolana i zaczyna się modlić. Mówi: dziękuję Ci, Panie, że pokazałeś mi, jaki jestem wobec Ciebie mały. Dziękuję Ci, że pokazałeś mi, że bez Ciebie nic nie mogę uczynić. Dziękuję, że pokazałeś mi wszystkie moje wady, które we mnie siedzą, a które ujawniły się w momencie podejmowania przeze mnie wysiłku poszczenia. Proszę Cię, Panie, daj mi siły, abym powstał. Oczyść mnie ze wszystkich moich wad, grzechów, abym jeszcze bardziej zbliżył się do Ciebie. Amen. Aby bardziej zrozumieć ten obraz, odwołuję również do lektury fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza z 18 rozdziału, wiersze od 9 do 14. Mamy tam przedstawioną modlitwę faryzeusza i celnika. Piotr i Paweł obydwoje przeszli czas Wielkiego Postu, ale tylko Paweł tak naprawdę zrozumiał, czym jest post. Piotr był zadowolony, że sam, o własnych siłach, wytrwał w swoim postanowieniu. Postawił jedynie na swoją silną wolę, aby udowodnić sobie, że jest w stanie wytrwać. Aby udowodnić sobie, że jest kimś. Takie myślenie jest sprzeczne z logiką Boga. Paweł potraktował post zupełnie inaczej. W czasie swojej praktyki pokutnej zauważył swoją małość. Zauważył, że gdy nie wypije tej upragnionej kawy, to staje się nerwowy, niecierpliwy, może staje się po prostu chamem. Nieraz upada. Dopiero w poście tak naprawdę odkrywa siebie, odkrywa swoją małość, no i dopiero wówczas tak szczerze, na serio, zaczyna prosić Boga o pomoc, bo wie, co jest ważne, że sam z siebie nic nie jest w stanie uczynić. I to jest tak naprawdę właściwa istota postu. Odkryć swoją słabość, przyznać się do niej i co za tym idzie, prosić o pomoc. To właśnie Paweł, mimo tego, że nieraz wypił tą kawę w czasie tych 40 dni, jeszcze bardziej przylgnął do Chrystusa niż Piotr, który kawy nie wypił, ale czynił to wszystko własną mocą, aby ukazać samemu sobie, jaki jest wielki. Moi drodzy, gdy właśnie to zrozumiemy, to tak naprawdę dopiero wówczas podejmowane przez nas posty mają znaczenie. W poście nie ja jestem Panem. Nie sam sobie dodaję sił wytrwałości. Nie o to tutaj chodzi. Panem zawsze jest Bóg. I to On może mnie uzdolnić do wytrwania w postanowieniu. Ale może i sprawić, że upadnę. Abym jeszcze bardziej uświadomił sobie, że sam z siebie nic nie mogę. I właśnie ta świadomość pozwala mi poprosić Pana o pomoc i jeszcze bardziej do Niego przylgnąć. Czas naszej audycji powoli dobiega końca. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wam, drodzy przyjaciele, najpierw dobrego przygotowania do zbliżającego się okresu Wielkiego Postu, a później owocnego jego przeżycia wraz z Chrystusem, gdyż jak wiemy, bez Niego nic nie możemy uczynić. Żegnają się z Wami klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.
Dominik,
Leszek
i Michał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, teraz i zawsze.